Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie, a przy drugim Katarzyna Łata.
Witam serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję Agacie za zaproszenie tutaj do radia.
Cześć Kasiu, jesteś żoną Tadeusza, mamą 6 dzieci.
Tak jest, żoną Tadeusza od 24 lat.
To gratulacje, a dzieci dziękuję. Jakie mają imiona?
Szymon, Klaudia, Laura, Antonina, Aleksander i Dominika.
Jesteś założycielką i dyrektorką chrześcijańskiego przedszkola Montessori Ptasie Radio w Rumi, pedagogiem, nauczycielem i dulą.
Tak jest, wszystko się zgadza.
Pamiętasz myśli, które towarzyszyły ci, gdy pojawiało się kolejne dziecko?
Wiesz, zawsze to jest taki moment w życiu kobiety, gdzie na chwilę musimy się zatrzymać, gdzie gdzieś nasze plany i to, co mieliśmy w zamyśle zrobienia, chociażby w takim momencie naszym rozwojowym, sprawia, że zatrzymujemy się na chwilę. Dla mnie to był zawsze taki moment, wbrew pozorom, cudownego rozwoju. Bo każda ciąża dla mnie była takim momentem na to, by poświęcić uwagę też i czas na to, żeby w jakiś sposób budować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Odkrywałam też jakieś tam swoje zasoby, umiejętności, pokłady, w których mogłabym się po prostu odnaleźć. I o ile dwie pierwsze ciąże, byłam akurat wtedy podczas studiów, był to czas właśnie też takiego rozwoju, był to czas, myślę, że naprawdę dobry i bardzo dobrze go wspominam. I dla mnie jako kobiety nie uważam, żeby ciąża była takim momentem, który w jakiś sposób nas ogranicza. Uważam, że w tych swoich pokładach tego czasu, tych wszystkich momentów związanych właśnie z byciem w stanie błogosławionym, Pan Bóg uzdalnie nas do pięknych, niesamowitych rzeczy, które naprawdę mogą służyć naszemu rozwojowi. I dla mnie każda ciąża była takim momentem na to, że mówię, o, mogę sobie dojść do kolejnego jakiegoś takiego swojego punktu, który będzie później tworzył całość jakiegoś kolejnego zadania, kolejnego projektu, kolejnego marzenia, które będę mogła za jakiś czas po wychowaniu dzieci, po wypuszczeniu dzieci już spod swoich skrzydeł, a pod skrzydła innych pedagogów właśnie realizować.
Nie brakowało ci pracy zawodowej? Bo jednak 20 lat przeznaczyłaś na macierzyństwo, a w tym czasie mógł realizować rozwój zawodowy twój mąż.
Tak jest. Nie, ja uważam, że takim moim głównym powołaniem było dla mnie macierzyństwo. Ja nie czułam się niespełniona zawodowo, ponieważ te wszystkie moje jakieś uzdolnienia, umiejętności, to wszystko, co udało mi się rozwinąć, będąc właśnie podczas ciąży, wykorzystywałam w takich momentach, wspierając kobiety, wspierając moje koleżanki w ich macierzyństwie, ale również w takich sytuacjach, gdzie na przykład byłam na podorędziu dla kogoś właśnie taką pomocą, w sytuacji, gdzie właśnie zastępowałam inną osobę, która wspierała w domu rodzinę, a sytuacja była taka, że właśnie zdarzył się wypadek, tak, dziewczyna złamała nogę i trafiłam właśnie do rodziny, do młodej kobiety, która była świeżo po porodzie i przeżywała trudy tego swojego macierzyństwa. Była to depresja poporodowa, gdzie nie umiała się odnaleźć w tym swoim macierzyństwie. I ja, mając w sobie te zasoby, mając w sobie te umiejętności, mogłam towarzyszyć tej kobiecie i mogłam odkryć jakby swoje drugie powołanie, że faktycznie dawało mi to mnóstwo radości, widząc, że mogę być po prostu, że mogę komuś służyć, że swoimi umiejętnościami mogę być dla drugiego człowieka.
Masz takie poczucie, że gdyby nie te 20 lat, to nie byłabyś w miejscu, w którym jesteś dzisiaj?
Zdecydowanie. Na pewno jest tak, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że generalnie ja jako osoba byłam bardzo niecierpliwa. Ja niecierpliwie czekałam na to, co Pan Bóg dla mnie zaplanował. nieraz się kłóciłam, nieraz okazywałam jakieś tam swoje niezadowolenie z sytuacji, w której jestem. Uważałam, że mogłabym może więcej wykorzystywać te swoje zasoby, tak? Że mogłabym się inaczej spełniać. Natomiast tak z perspektywy czasu widzę, że to wszystko, te 20 lat, ten krok po kroku, byłam sukcesywnie prowadzona do tego, żebym mogła robić to, co robię w tej chwili. Że bez tego czasu, bez tej lekcji pokory, bo to jest ogromna lekcja pokory, którą odbywałam na poszczególnych latach swojego życia, bez tej formacji osobistej, bez tej umiejętności zajrzenia w głąb siebie, bez tej umiejętności dostrzeżenia w drugim człowieku samego Boga, bez tej umiejętności przebaczania, bez tej umiejętności kochania bezwarunkowego drugiego człowieka, no myślę, że nie byłabym w tym miejscu.
To co to za miejsce? Gdzie jesteś dzisiaj?
Jestem w takim miejscu, w którym mogę powiedzieć, że jestem kobietą spełnioną, jestem kobietą szczęśliwą, jestem kobietą, która tworzy. I to jest piękne, bo ja tworzę coś pięknego, coś, co wpływa, ma realny wpływ na budowaniu lepszego świata, na budowaniu, myślę, królestwa w jakiś sposób Bożego. Wśród ludzi i pokazywaniu drogi do Pana Boga i pokazywaniu ludziom, że Bóg jest, Bóg Cię kocha i Bóg ma na Ciebie Twój doskonały i jedyny plan. Tylko musisz cierpliwie poczekać. I tak myślę, że to jest niesamowite w tym wszystkim, że mogę być człowiekiem, który kreuje w jakiś sposób przyszłość tych kolejnych pokoleń, gdzie mam realny wpływ na to, z jakimi zasobami wyjdą spod moich skrzydeł zarówno dzieci, rodzice, moi pracownicy, wspaniały zespół wspaniałych ludzi, którzy każdy z nich wnosi do naszej społeczności przedszkolnej swoją historię życia. I ja przyjmuję tych ludzi z całym zapleczem ich doświadczeń, niekiedy bardzo trudnych doświadczeń i stwarzam przestrzeń do tego, żeby po prostu budować dobro. I myślę, że to jest ta kwintesencja tego, w jakim miejscu w tej chwili się znajduję.
Prowadzisz przedszkole, chrześcijańskie przedszkole. Dlaczego podjęłaś to zadanie?
Odpowiedź na to pytanie nie jest taka wcale prosta, ponieważ 7 lat właściwie byłam przygotowywana do tego, żeby podjąć się takiego zadania. W momencie byłam na rekolekcjach z Witkiem Wilkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Przeżywałam taki swój, można powiedzieć, bunt, gdzieś takie swoje już duże niezadowolenie. Kłóciłam się z Panem Bogiem. Czułam, że w tamtym momencie moje życie było dla mnie takim momentem, gdzie ja nie wiedziałam tak naprawdę. Ja wiedziałam, że mam różne uzdolnienia, że potrafię tak wiele rzeczy. Natomiast brakowało mi kwintesencji tego wszystkiego, brakowało mi tego takiego głębokiego sensu. I po rekolekcjach podeszłam właśnie do Witka i mówię: Witek, powiedz mi, skoro Pan Bóg na każdego z nas ma taki swój ten genialny plan, powiedz mi, jaki plan może mieć na mnie Pan Bóg? Skoro każdy mi mówi, że mam tyle różnych umiejętności, tyle zdolności, potrafię naprawdę wyciągać z tarapatów różne osoby, że tyle osób potrzebuje ode mnie tego wsparcia, chce ode mnie usłyszeć słowo, ale ja cały czas czuję, że to nie jest do końca miejsce, w którym czuję się spełniona. On tak na mnie spojrzał, mówi: otwórz przedszkole. Ja tak się wtedy zaśmiałam i mówię: no ale jak przedszkole? Ja mówię, wtedy akurat mieliśmy troje dzieci. Ja mówię, przecież to jest takie trudne zadanie, to jest zadanie takie trudne do wykonania, bo trzeba mieć zasoby, trzeba mieć różne, tak wiadomo, i miejsce. I na tamten moment wydawało mi się to w ogóle nierealne do zrealizowania. Natomiast wychodząc właśnie z sali po tej rozmowie, chwyciłam takie słowo z Pisma Świętego, karteczkę, na której było napisane: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To słowo mi później towarzyszyło przez kolejne 7 lat i towarzyszyło mi w kolejnych punktach, do których Pan Bóg zupełnie jeszcze mnie wtedy niezupełnie świadomą prowadził, żebym mogła się znaleźć w tym miejscu, w którym jestem teraz. Doświadczając mnie, stawiając mi na drodze ludzi, którzy zupełnie bezinteresownie prowadzili mnie krok po kroku do celu. Do celu, którym w tej chwili jest przedszkole i nasza wspólnota.
Wspólnota?
Tak. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest tylko przedszkole, tylko to jest wspólnota rodzin, to jest wspólnota ludzi, którzy tworzą przestrzeń, którzy tworzą miejsca, którzy po prostu swoimi umiejętnościami, swoim podejściem, swoim zaangażowaniem chcą czegoś więcej. Chcą pokazywać, że Pan Bóg Ciebie kocha.
Mówiłaś, że pracujesz tam nie tylko z dziećmi, ale z całymi rodzinami.
Tak jest.
Jak to wygląda?
W dobie dzisiejszego chaosu medialnego i informacyjnego tak bardzo chcemy być we wszystkim idealni. Myślę, że to jest właśnie problem współczesnych rodzin. Tak bardzo chcemy być idealni, gubiąc po drodze gdzieś swój taki plan, gubiąc po drodze swoje kompetencje, wiarę w swoje umiejętności, w swoją intuicję, jak prowadzić, jak pracować z tym dzieckiem. I bardzo często jest tak, że tak bardzo kochamy swoje dzieci, że nie pozwalamy im na zdobywanie samodzielnie doświadczenia bólu, rozczarowania. Tak bardzo boimy się tej konfrontacji z trudną emocją dziecka, że przychodzi taki moment, gdzie zaczynamy sobie po prostu nie radzić. Zaczynamy się zastanawiać, co robimy nie tak, co jest w nas nie tak, że nie potrafimy zaznać, poczuć tego szczęścia w domu, tego szczęścia w rodzinie i tej harmonii w rodzinie. My zapominamy, że miłość jest wymagająca. Miłość musi stawiać nam granice, miłość musi wymagać. Miłość nie polega tylko na tym, że będziemy głaskać, że będziemy mówić, że jest super nawet wtedy, kiedy nie jest super. My musimy uczyć stawania w prawdzie, przed sobą, przed dzieckiem. I później się pojawiają właśnie takie sytuacje, gdzie ten rodzic przychodzi do mnie, czy do nauczyciela, pedagoga, który pracuje z dzieckiem i mówi, nie radzę sobie. Co możemy zrobić, żeby sytuacja u nas w domu była bardziej harmonijna? Co możemy zrobić, żeby moje dziecko nie zachowywało się w taki sposób w domu, jak się zachowuje, bo to nam po prostu demoluje życie rodzinne. I wtedy staramy się zrozumieć. Najczęściej głównym powodem tego jest lęk rodzica, jest jego trudne doświadczenie, które miał w dzieciństwie. To jest ta wielka miłość, z jednej strony miłość, żeby oszczędzić dziecku takich doświadczeń, z którymi sam miał do czynienia jako dziecko, a z drugiej strony jest to też często lęk przed skonfrontowaniem się z samym sobą. I to jest taka naprawdę żmudna praca, ale też piękna praca, gdzie się widzi, jak rodzic wychodzi po prostu poza tą swoją strefę komfortu, gdzie wykonuje naprawdę żmudną i ciężką pracę, żeby naprawić, żeby zmieniać, tak, żeby przemieniać. No i widzimy naprawdę piękne owoce tego.
Zastanawia mnie jeszcze to słowo chrześcijańskie w nazwie. Dlaczego to jest podkreślone?
Chciałam, żeby w naszym przedszkolu mogły odnaleźć miejsce, bezpieczne miejsce dla swoich dzieci, rodziny z różnych wyznań chrześcijańskich, ale również osoby niewierzące. Jesteśmy miejscem, w którym my jako wychowawcy, my jako osoby, które stworzyły to miejsce, swoim życiem, przede wszystkim swoim życiem, mamy dawać świadectwo drugiemu człowiekowi. Mamy pokazywać, że dialog, wspólny szacunek, miłość do drugiego człowieka, nieocenianie drugiego człowieka jest kluczem do tego, żebyśmy wychowywali nasze dzieci do pokoju, żebyśmy uczyli dziecko szacunku, żebyśmy uczyli siebie nawzajem szacunku do siebie. Bo prowadzenie przedszkola jest taką formą, gdzie zmierzamy się z różnymi trudnościami. To nie jest tylko tak, że się fajnie bawimy, że jest wesoło, jest przyjemnie. My również, tak jak przyjmujemy pracowników z różnymi zasobami, tak samo rodziców przyjmujemy z ich zasobami, z ich trudnościami, z ich lękami. Dla mnie takim wyznacznikiem tego, że ten zamysł i ten plan tego bycia kumulowania w naszych czterech ścianach ludzi z różnych form katolickich, z różnych, że tak powiem, wyznań chrześcijańskich, ludzi wierzących, przynosi dobry rezultat, tak? Bo po jednym z zebrań właśnie mama napisała taką karteczkę anonimowo: dzięki wam uwierzyłam w bezinteresowne dobro. Ja myślę, że to jest takie podsumowanie tego, co robimy. Odczarowujemy troszeczkę to myślenie o chrześcijaństwie. To myślenie o tym, że my chcemy na siłę kogoś nawracać. Ja zawsze naszym rodzicom powtarzam, że do wiary nie możemy nikogo zmusić, bo wiara jest łaską. I ja liczę na to, że każdy z nas w swoim czasie odnajdzie tą drogę do Boga, odnajdzie tą swoją tożsamość.
Przychodzą osoby też niewierzące?
Tak,
wspomniałaś
tak,
o osobach
tak.
niewierzących. Jak one odnajdują się w tej przestrzeni?
To by trzeba było chyba te osoby zapytać. Na pewno na początku jest taka doza pewnego mniejszego zaufania. Te osoby, bo te osoby nie chcą, żeby wchodzić w ich życie, jak to się mówi, z przysłowiowymi butami. Ja te osoby zapewniam, że naszym celem jest stworzenie warunków do wychowania ich dziecka w szacunku, w miłości, w tym, że to dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, że osoba, czyli nauczyciel, ten przewodnik do życia dla tego dziecka, z którym to dziecko spędza większą część swojego życia, jest osobą, której ten rodzic może zaufać, że on wie, że on oddaje to dziecko pod skrzydła osoby, która jest po prostu dobrym człowiekiem.
Dostałaś jakiś feedback, że przez to miejsce ktoś naprawdę doświadczył Pana Boga? Albo przez wasze działanie jako nauczycieli?
Na pewno są takie osoby, które tego doświadczają i które naprawdę wykonują ogrom ciężkiej pracy, żeby dowieźć to dziecko do naszego przedszkola, bo dojeżdżają i z Gdyni, i z Wejherowa.
Jesteśmy w Rumi.
Tak, więc czują, że po prostu pod naszym dachem dzieje się miłość. Dzieje się miłość do tego dziecka, dzieje się miłość do rodziny, że tym, w jaki sposób pracujemy, ogarniamy po prostu tych ludzi płaszczem bezpieczeństwa, płaszczem zaufania, że ci ludzie wiedzą, że mogą przyjść do nas z każdym problemem, z każdym kłopotem, że mogą u nas uzyskać gdzieś wsparcie. I myślę, że w taki sposób, czyniąc dobro, my pokazujemy tym ludziom drogę do Pana Boga.
Gdyby spojrzeć na mapę przedszkoli, placówek oświatowych, myślisz, że brakuje takich miejsc jak wasze?
Myślę, że brakuje i myślę, że też ludzie poszukują takich miejsc. Myślę, że tak jak mówię, w dobie tego dzisiejszego chaosu, w dobie tego zaśmiecania umysłów i serc dzieci rzeczami tak bardzo bezwartościowymi, ludzie powracają do korzeni. Ludzie powracają do tego, żeby poczuć swoją tożsamość, żeby poczuć, kim są, żeby zajrzeć w głąb swojego serca i zadać sobie pytanie, jakiego życia ja chcę dla moich dzieci. To jest niesamowite. Byli u mnie właśnie na rekrutacyjnej rozmowie rodzice i powiedzieli mi oficjalnie tak, że oni są osobami niewierzącymi i czy ja przyjmę ich dziecko do przedszkola. Zadał mi wtedy pytanie, proszę mi powiedzieć, jaką państwo macie motywację? Czy dlatego, że jesteśmy przedszkolem Montessori, że to jest takie modne, że mamy język angielski na wspaniałym poziomie, że mamy piękne przestrzenie? Ta mama mi wtedy odpowiedziała naprawdę z taką wielką szczerością i czułam, że to, co mówi, jest dla niej naprawdę prawdziwe i ja chcę innego życia niż moje dla moich dzieci. Chcę, żeby moje dzieci miały inne życie. I myślę, że to jest taka kropka nad i.
Chciałabym porozmawiać jeszcze o innej przestrzeni, trudnej, o której kiedyś mi powiedziałaś, że dała tobie największy wzrost wiary. Wiesz, o co pytam?
Tak.
Opowiesz o tym?
Myślę, że tak, chociaż to jest dla mnie widać też trudny taki kawałek mojego życia i mojego doświadczenia. Mówimy pewnie o chorobie mojej córki i takim mocnym zatrzymaniu mnie jako osoby na wiele lat, wytrącenie mnie, można powiedzieć, z takiego mojego życia codziennego. To mi też pokazało, to mnie też nauczyło dobierać ludzi, którymi się otaczam. To był trudny moment w moim życiu. Byłam świeżo po studiach. Brakowało kilku miesięcy właśnie do obrony pracy magisterskiej i nagle nastąpił taka stop klatka. Nagle się okazało, że moja córka ma 4. stopień białaczki. Ze szpitala z Wejherowa na sygnale zostaliśmy przewiezieni do Akademii Medycznej. Tak, ja jeszcze mając te 20 kilka lat, nie miałam świadomości, co mnie będzie czekać, nie miałam świadomości, z czym mi przyjdzie się zmierzyć. Natomiast tutaj też Pan Bóg w tym trudzie, w tym naprawdę najczarniejszym momencie mojego życia, postawił mi na naszej drodze anioła, którym była lekarz dr Ninela Irga, bardzo serdecznie pozdrawiam, która była wtedy na dyżurze nocnym, jak wjechałyśmy właśnie z córką do akademii. I to był taki moment w moim życiu, gdzie głośno, naprawdę z wielką rozpaczą, tak? Bo co może być gorszego niż patrzenie na cierpienie własnego dziecka? Dla rodzica, dla mamy to jest coś niewyobrażalnie trudnego, z czym przyszło mi się zmierzyć. Ja zawołałam wtedy: Panie Boże, nie obchodzi mi, z jakimi konsekwencjami będę musiała się zmierzyć, ona musi żyć. I wtedy te rzeczy, które się działy, to w jaki sposób Pan Bóg pokazywał mi znakami najróżniejszymi, myślami, które do mnie przychodziły, w jaki sposób ja za pomocą właśnie dr Nineli, która obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem jako matki, bo ona mi pozwoliła na rzeczy, których normalnie na oddziale się nie wykonywało, nie robiło się takich rzeczy. I dzięki temu, dzięki tej intuicji, dzięki temu prowadzeniu codziennemu, każdego dnia, mogłam przejść przez ten trud, mogłam przeprowadzić swoje dziecko przez to trudne doświadczenie, ale mogłam też doświadczyć niesamowitej relacji z Bogiem, niesamowitego prowadzenia, doświadczyć tego, że kolejne puzzle układanki mojego życia, mojego planu, który Pan Bóg ma na mnie, zaczynało się układać w całość. Bo bez tych doświadczeń, bez tego trudu, bez tego uniżenia, bez tego doświadczenia momentów trudnych, bez tego doświadczenia tego, że jako mama, tak, nagle musiałam uczyć się rzeczy, z którymi wcześniej nigdy w życiu nie miałam do czynienia. Gdzie się nauczyłam cewnikowania, gdzie się nauczyłam rehabilitacji, gdzie się nauczyłam asertywności, gdzie się nauczyłam mówienia nie, że się na coś nie zgadzam. Walczenia o to, żeby polepszać byt zarówno swojego dziecka, jak i później dzieci, które były też na oddziale z nami. To mnie nauczyło naprawdę bardzo wiele. I mimo tego trudu, tego wylanych łez, nieprzespanych nocy, bo my spędziliśmy śpiąc na podłodze rok czasu w szpitalu, uważam, że to było doświadczenie, które mnie bardzo mocno zbudowało jako człowieka, jako kobietę, jako mamę, jako teraz dyrektora przedszkola, jako tego lidera, można powiedzieć, który prowadzi te swoje stadko.
Niesamowite jest to właśnie, jak przez trudy po prostu Pan Bóg nas kształtuje, chociaż w danym momencie nie jest łatwo to dostrzec i zgodzić się na to i nawet być wdzięcznym, bo Bóg wie już, że to jest potrzebne i wie do czego, nie? I dopiero patrząc wstecz można zobaczyć, to tam się tego nauczyłam.
Tak. Tak, i to jest też niesamowite, tak, że ja tak z perspektywy czasu, jak rozmawiam właśnie z moją córką, ona ma teraz 22 lata, co ona pamięta z tego okresu? Czy to było też dla niej po prostu takie przeżycie i doświadczenie, które w jakiś sposób wpłynęło na nią jako osobę? Ona mówi: wiesz, mama, ja pamiętam tylko same dobre momenty. Nie pamięta złych momentów, czyli to, że ona miała to poczucie bezpieczeństwa, to, że miała przy sobie silną mamę, która o nią walczyła każdego dnia, dawało jej taką siłę i dawało jej takie poczucie, że nie wpłynęło w jakiś sposób traumatyzująco na jej przyszłość. I czuję, że w jakim miejscu w danym momencie jestem, jest też ogromną zasługą tego, że mam przy swoim boku mężczyznę, z którym tworzę rodzinę. Że mam człowieka, który nigdy nie podcinał mi skrzydeł, który wierzył w mój rozwój, wspierał mnie w tym rozwoju. Był takim moim, można powiedzieć, mentorem. bez którego słowa wsparcia, oparcia się na jego silnym ramieniu, nie byłabym w stanie przejść tej drogi. Wspólnie razem kroczymy tą drogą, podejmujemy ten trud, wspólnie razem dźwigamy te nasze problemy, podnosimy się z tych naszych upadków i wspólnie patrzymy w jednym kierunku, żeby budować tą naszą przyszłość i tą naszą wspólną drogę do świętości, bo trzeba tutaj nadmienić, że naszym celem jest to, żebyśmy tutaj tym naszym ziemskim życiem budowali to nasze Królestwo Niebieskie, żebyśmy dążyli do tej naszej wspólnej świętości. I bycie w małżeństwie, mając przy boku właśnie takiego wspaniałego mężczyznę, mądrego, umiejącego kochać, umiejącego wspierać, jest takim kluczowym tutaj fundamentem tego wszystkiego, co udało nam się właśnie zbudować, co ma ogromny wpływ również na mnie jako kobietę, na mnie, która też dąży do jakiegoś rozwoju. Także kochani mężowie, kochani mężczyźni, nie bójcie się wspierać swoich żon. Dajcie tym kobietom możliwość uwierzenia, że też potrafią dokonywać wspaniałych rzeczy.
Jaki jest twój Bóg?
Jest niesamowity. Za każdym razem zaskakuje mnie i zadaje mu pytanie: Panie Boże, czy naprawdę wierzysz w to, że ja jestem w stanie stawić czoła temu kolejnemu wyzwaniu, które stawiasz mi na drodze? Czy wierzysz w to, że ja po prostu jestem w stanie poprowadzić tych ludzi? Czy tak bardzo mnie kochasz i masz do mnie takie zaufanie, że masz tą pewność, że jestem właściwą osobą na tym właściwym miejscu? To jest niesamowite. Jak bardzo musi nas Pan Bóg kochać, że powierza nam pod swoje skrzydła swoje najukochańsze dzieci. No to jest takie mocno wzruszające. I to mi też pokazuje, kim ja jestem jako ten servant leadership, jako ten pasterz. Czy ja jestem w stanie też zaufać swoim owieczkom, żeby powierzyć im te zadania, które przed nimi stają? Czy ja jestem w stanie oddać im te swoje kompetencje i czy ja jestem w stanie pozwolić im na to, żeby one szły we własnym kierunku, pozwolić im na to, żeby mogły się rozwijać, żeby mogły doświadczać, żeby mogły popełniać błędy? Czy ja już jestem na to gotowa? I to jest dla mnie takie niesamowite, że uczę się tego, że ja też muszę, prowadząc tak wielkie dzieło, tak? Ja zawsze mówiłam, że szefem tego wszystkiego jest Pan Bóg i to On to wszystko wykreował. Ja jestem tylko narzędziem w Jego rękach, gdzie w jakiś sposób staram się po prostu to prowadzić, trzymać, ale czy ja jestem w stanie, czy ja już jestem na tym etapie swojego życia, czy ja jestem w stanie już te stery troszeczkę oddać tym moim owieczkom i pozwolić im na tą swobodę, pozwolić im na to podążanie.
Tak jak Pan nam pozwala.
Dokładnie, tak jak na tych pastwiskach ten pasterz, cudowny pasterz, który wyprowadza te swoje owce na wypas, na tą zieloną trawkę. Jak on im pozwala, obserwując ich tam, wiadomo, czy są bezpieczne, stwarza im te zasoby, stwarza im te warunki do tego, żeby one mogły nasycić się, żeby zaspokoić swoje potrzeby, właśnie w soczystą trawkę, w te wspaniałe zioła, żeby mogły później dawać to cudownie pachnące mleko, z których później wyrabiają sery. Czy ja jestem w stanie dać tą wolność? Pan Bóg dał mi tą wolność. On mi dał wolność. Bo ja mogłam się na to nie zgodzić. Ja mogłam nie podjąć się tego wyzwania. Ja jeszcze tworząc to przedszkole, rozpoczynaliśmy od szóstki dzieci, w tym dwójka naszych osobistych dzieci. Po 4 latach tych dzieci jest 87. Czy ja byłam na to gotowa? Czy ja sobie zdawałam sprawę z tego, w jaki sposób to wszystko potoczy się w przeciągu tych kilku następnych lat? No nie, bo jakbym była tego świadoma, to nie wiem, czy bym miała odwagę. I teraz właśnie jest kwestia tego zaufania, puszczenia tych swoich owiec na to pastwisko, stworzenia im tych warunków po to, żeby one też mogły czerpać, żeby one mogły się też nasycić, żeby one mogły też poznać sens swojej pracy, żeby mogły widzieć efekty tej swojej pracy.
Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za to, czego mogę się uczyć od Ciebie.
Bardzo dziękuję. Ja też się cieszę, że mogłam parę słów powiedzieć o tym właśnie, jak wiele Pan Bóg uczynił w moim życiu, jak wiele czyni dobra w życiu innych osób. i że możemy się tym dzielić, żeby dawać ludziom nadzieję, że jesteśmy w danym momencie swojego życia w jakimś trudzie, w jakimś takim momencie, który wydaje się, że gorzej już być nie może. Żebyś zawsze czuł i zawsze wiedział, że Pan Bóg jest nadzieją, Pan Bóg jest miłością i z tego trudu powstanie coś pięknego, coś dobrego. Że i na Ciebie czeka piękno i dobro i miłość.
Amen. Kasia Łata, dzięki.
Dzięki.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.